Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Tematem dzisiejszym, tak jak według harmonogramu, miało być życie duchowe rodziny. Ja tak powiem szczerze, że na początku, gdybyśmy szukali wskazówek dotyczących Jezusa Chrystusa na temat życia człowieka, to Chrystus nam nie daje konkretnego takiego wskazówki, czy to życie ma być w pojedynkę, jako ascetyczne, albo czy w rodzinne. Natomiast sami dobrze wiemy, że w cerkwi prawosławnej my innego życia, które prowadzi nas do zbawienia, nie znamy. Więc każdy człowiek żyjący na świecie powinien wybrać właśnie, czy swoją tą wędrówkę życiową, wędrówkę, która prowadzi nas do zbawienia, będzie jakby obierze kierunek w małżeństwie albo w monaszestwie. My dzisiaj się skupimy na takim życiu duchowym rodziny. Tak jak słyszeliśmy, tak jak wiemy, że zgodnie z wyrażeniem apostoła, rodzina jest naszą małą cerkwią. To ona w szczególny sposób może pomóc człowiekowi w osiągnięciu zbawienia. Ludzie poszukują szczęścia w rodzinie. W rodzinie człowiek bezpośrednio ujawnia swoje życie, a przy ludziach postronnych ukrywa on swój świat wewnętrzny. W społeczeństwie, dla przykładu, człowiek, usłyszawszy na swój temat coś złego, powstrzymuje się, ukrywa swoje rozdrażnienia, stara się, aby widziano go jako innego człowieka. Grzeszny stan jego ducha pozostaje w ukryciu. Żyje on tą swoją stroną, która jest na pokaz, a nie tą wewnętrzną. W rodzinie zaś każdy człowiek nie ukrywa on swojego prawdziwego stanu. Wyraża go za pomocą słów, działań, otworzy się i przed rodziną, i przed bliskimi, i przed samym sobą. W taki sposób człowiek przy prawidłowym podejściu do siebie i kwestii swojego zbawienia w środowisku rodzinnym łatwiej może zapoznać i rozpoznać, co jest w nim grzesznego, określić, co oddziela nas od siebie nawzajem. My z Ewangelii wiemy, że życie Chrystusa i całe jego nauczanie było skierowane, można powiedzieć, też i na rodziny. Cała siła nauczania Chrystusa, jego życia osobistego, przykładu i działalności nie była tylko ziemską mądrością, lecz otwierała ona i nadal otwiera drogę do Królestwa Bożego i prowadzi ku życiu wiecznemu. Na początku swojej publicznej działalności Jezus Chrystus udaje się do Kany Galilejskiej, gdzie bierze udział w przyjęciu weselnym razem ze swoją matką i pierwszymi uczniami. Tym właśnie swoim uczestnictwem on ukazuje nam, jak bardzo prawda o rodzinie wpisana jest w dzieje zbawienia. Swoją obecnością podkreśla szczególną wagę miłości małżeńskiej, zakorzenionej w miłości Boga, w budowaniu i rozwoju życia człowieka, szczególnie życia duchowego. My z naszego takiego życia, myślę, że każdy z nas wie, że takim jakby pierwszym tym sakramentem, który prowadzi nas do rodziny, jest to sakrament małżeństwa. Gdyż ten sakrament jest sakramentem miłości, życia i jest jakby początkiem chrześcijańskiej takiej działalności, ale także ten sakrament ma służyć dla niego uświęcenia. Z tego sakramentu wypływa łaska i zobowiązanie małżonków, aby na co dzień żyli otrzymanym uświęceniem w rodzinie, w której dziecko, dar Boga, powinno być przyjęte i zawsze chronione. Rodzina dla cerkwi jawi się takim, można powiedzieć, sanktuarium życia. Człowiek w małżeństwie właśnie poznaje dobro i prawdę, uczy się, co znaczy kochać, co znaczy być kochanym, jest wychowywany. Ale także w małżeństwie my przygotowujemy też następne pokolenie do tego, aby tak też każdy umiał właśnie kochać i być kochanym. Pamiętajmy, że rodzina jest tym pierwszym środowiskiem, które wprowadza dziecko nie tylko w społeczność ludzką, ale także w społeczność religijną. Rodzina jest miejscem pierwszych doświadczeń religijnych, otwarcia na Boga. To ona właśnie, prosząc o chrzest dziecka, umożliwia mu wejście do społeczności chrześcijańskiej, a pielęgnując w nim wiarę i więź z Chrystusem, troszczy się o to, co dla człowieka najważniejsze. A jak dobrze wiemy, najważniejszym dla nas jest zbawienie. Święty Tichon Zadoński o wychowaniu dzieci mówi tak: dobrze, że przysyłacie dzieci do szkoły, ale waszym obowiązkiem jest też uczyć, jak żyć po chrześcijańsku. Weźcie to pod uwagę i nie zaprzepaszczajcie dusz waszych dzieci. Prawdziwy ojciec to nie ten, który zrodził, ale ten, który wychował i nauczał wiary. I my, myślę, że każdy z nas na co dzień widzimy, że w dzisiejszym społeczności, w dzisiejszym świecie tak wiele się mówi o wychowaniu dzieci. O wiele się mówi o takich też i radościach z tego wypływających, ale także i o problemach. Sami dobrze wiemy, że dzisiaj często małżeństwa przychodzą różnego rodzaju kryzysy, różnego rodzaju, byśmy powiedzieli, też i problemy. Też każdy z nas właśnie, myślę, że doskonale sobie zdaje sprawę z tego, a przynajmniej każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie każdy człowiek, który decyduje się na to, aby założyć rodzinę, żeby w przyszłości także, żeby ta rodzina posiadała dzieci, to każdy z nas, każdy z ludzi powinien dobrze być przygotowany. Oczywiście, no sami dobrze wiemy, myślę, że każdy z nas wie, że nie ma takiego wskaźnika, może nie mamy też takiej jakby miejsca ani momentu, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że już jesteśmy dobrze przygotowani, dlatego że wiemy, że gdy często poznają się młodzi ludzie, to jest taki chwilowy moment jakiegoś takiego zauroczenia. Może bywa czasami tak, że człowiek jest zakochany. Oczywiście też i wiemy, że każdy, też mając swoich rodziców, też może rodzice jakoś tam starają się albo starali się ukierunkowywać tych młodych ludzi, jak iść w tym kierunku tego małżeństwa. Ale też no niestety tak często bywa, że ta miłość początkowa jest na tyle jakby wręcz burzliwa, że też młodzi ludzie często nie słuchają takich porad, czy rodziców, czy nawet dziadków. Oczywiście tych dobrych porad, ale też przywołując przy każdym z tych takich problemów, zawsze trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że my powinniśmy powtarzać swoje, bo święci ojcowie tak nam też i mówili, że jeżeli do naszych dzieci lub dajemy komuś wskazówki, że na przykład jak mają żyć, jak mają postępować, to święci ojcowie zawsze mówią, żeby przede wszystkim rodzice modlili się także za swoje dzieci. My wiemy, że jest taki etap na pewno, że człowiek ma już swoje dzieci, które także planują założyć swoją rodzinę i nie zawsze jakby te propozycje takiego zachowania, nie zawsze te nasze dobre rady zostają wysłuchiwane. Ale każdy z nas przede wszystkim zawsze powinien pamiętać, że modlitwa rodziców jest najważniejsza. Święci ojcowie zawsze twierdzili i twierdzą, że rodzina to mała cerkiew. Musimy sobie uświadomić ogromną rolę słów Chrystusa. Gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Właśnie w odniesieniu do rodziny chrześcijańskiej, jako domowej cerkwi. Chrystus wiąże z każdą rodziną, w której istnieje łaska sakramentalna. Chrystus, pozostając w rodzinie, działa przez Ducha Świętego. Rodzina chrześcijańska jest świątynią Ducha Świętego. Powinna troszczyć się o własne uświęcenie przez wspólną modlitwę, korzystanie z sakramentów świętych i życie według Ewangelii. To w rodzinie i w rodzinnym domu najpełniej realizuje się gorąca wiara w Boga. Przez wspólną modlitwę potęguje się więź rodzinna. miłość dzieci do rodziców i odwrotnie, szacunek do dziadków. Dziecko od najmłodszych lat potrzebuje rodzinnej atmosfery modlitwy. Widząc, jak inni się modlą w jego obecności, będzie się starać ich naśladować. Chwile spędzone razem na kolanach przed świętymi ikonami mogą sprowadzić wiele błogosławieństw Bożych i także na rodzicach zawsze spoczywa obowiązek zaszczepienia w dzieciach zasadniczych cnót chrześcijańskich. I tak jak wiemy też z naszego, można powiedzieć, z obserwacji, że często dzisiaj naszym pytaniem, czy naszych dziadków, czy nas samych, jest często pytanie, dlaczego na przykład młodych nie widzimy w cerkwi? No jest to taki, oczywiście no, my odpowiadamy takimi dzisiejszymi odpowiedziami, że to przez może przez tę pandemię, że mieliśmy jakby taki troszkę przyzwolenie na to, żeby nie chodzić do cerkwi, ale właśnie chciałbym zwrócić tutaj uwagę na to, że te wychowanie w rodzinie, ta taka więź, takie zaszczepienie tej takiej miłości do modlitwy, to święci ojcowie wskazują właśnie, że już rodzice powinni od samego początku. Oczywiście, my dobrze wiemy, że może ciężko by było takie, nauczyć może tych modlitw, ale też pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach na pomoc nam przychodzą także i katecheci, przychodzi nam szkoła. I przy tej okazji także chciałbym powiedzieć, że w tym naszym życiu duchowym rodziny właśnie ważną rolą jest nauczanie religii w szkołach. Oczywiście my jako rodzice jesteśmy pierwszymi tymi nauczycielami, tak jak tutaj przed chwilą powiedziałem, że razem z dziećmi stajemy na kolana, razem z dziećmi się modlimy. I też może bywa tak czasami wśród młodych ludzi, wśród młodych małżeństw, że się też tak może nie praktykuje, ale powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że nie jest to nic śmiesznego i powinniśmy dla dzieci pokazywać, że takie nawet stawianie na sobie krzyża z rana, wieczorem, przed posiłkiem, po posiłku, że jest to bardzo ważna rzecz. Może też dzisiaj coraz rzadziej się widzi takie zachowania, ale każdy z nas powinien pamiętać, że to nie jest jakby moment, jeżeli zapomnieliśmy o tym, jeżeli w naszym domu zabrakło takich rzeczy, to w każdej chwili człowiek powinien pamiętać, że dane praktyki można jakby uskutecznić. Że często bywa tak, że ja jako katecheta, gdy z dziećmi na przykład rozmawiam, to też się tak czasami mówi, a moi rodzice się na przykład nie modlą, a moi rodzice na przykład nie świętują, a moi rodzice nie pamiętają. Też dla nas, dla każdego człowieka, pamiętajmy, że właśnie te, że już od samego dziecka, gdy my wychowujemy, że jest ten taki etap, kiedy gdy dla dziecka pokażemy, gdy dla młodych ludzi pokażemy, że też przede wszystkim my, nawet jako cudzy ludzie w cerkwi, też jesteśmy jakimś takim wzorem do naśladowania. Te wszelkie przejawy, zobaczmy aktywności, dzisiejsze bractwa, dzisiejsze pielgrzymki. Bardzo dużo młodych ludzi, kiedy się pytamy, dlaczego na przykład uczestniczą w pielgrzymkach, albo na przykład chodzą na chór, albo chodzą na bractwo, to bardzo często odpowiedź pada, bo moi na przykład rodzice chodzili. I też każdy z nas powinien wiedzieć, że no, my jesteśmy tymi nauczycielami i jakby jeżeli my się nie wstydzimy, to nasze dzieci też nie będą się wstydziły takich przejawów. Też muszę wspomnieć, że to nauczanie nasze rodzinne, to w ogóle w języku rosyjskim słowo wychowanie to jest wospitanie, czyli powstało od słowa pitać, czyli karmić kogoś, zaspokajać głód, dawać pokarm. I też musimy wiedzieć, że właśnie od tej jakości tego naszego pożywienia, jakim my w domu karmimy swoje dzieci, też zależy według jakich wartości ich wychowamy. To też jest dla nich, to też od nas zależy, jaką zostaną oni swoją przyszłość. Sami wiemy, że mądrość ludowa mówi, że przykład powinien przychodzić z góry. Więc to od nas, dorosłych, będzie zależeć, jak wykorzystanie zostanie czas dzieci i z jakimi wartościami zostaną napełnione ich serca. Święty Jan Chryzostom wielkie znaczenie przywiązywał do chrześcijańskiego wychowania w rodzinie. Swoje rozważania rozpoczynał od fundamentalnego stwierdzenia, że rodzice otrzymują swój zaszczytny tytuł nie tyle za wydanie na świat potomstwa, ile za jego wychowanie. To, co czyni z kogoś rodzica, nie wiąże się tylko z aktem rodzenia, lecz jeszcze i z dobrym wychowaniem. Podobnie, żeby być matką, nie wystarczy tylko rodzić dzieci. Trzeba jeszcze umieć je wykarmić. Wspomniany święty Jan Chryzostom, on był wychowany przez swoją samotną matkę. I w jego nauczaniu to miało taki, można powiedzieć, fundamentalny wpływ. Zawsze powtarzał, że dobrze wychowane dzieci są dla matki źródłem i przyczyną zbawienia. Więc troska o wychowanie potomstwa w cnocie wydawała się świętemu Janowi na tyle znacząca, że porównuje związany z tym trud z pracą kapłana. Tu też chciałbym tak właśnie powiedzieć, że oczywiście my, jak przyprowadzamy dziecko do cerkwi, myślę, że każdy z nas też chciałby, żeby to dziecko pokochało cerkiew, żeby to dziecko czuło się potrzebne w tej cerkwi, żeby to dziecko w kapłanie odnalazło takiego swojego ojca duchowego. Sami często widzimy taką potrzebę, kiedy na przykład nadchodzi taki etap na młodego człowieka, tak jak mówimy, że taki kryzys nastolatka, że gdzieś tam ta relacja z rodzicami się zaczyna taka, można powiedzieć, wymijająca, że może z różnych względów, bo często młodzi ludzie może nie mówią o swoich problemach dla swoich rodziców, bo boją się konsekwencji, bo boją się tego, że może rodzice będą ograniczać ich jakąś taką swobodną wolę, swobodny czas. Więc też każdy rodzic na pewno pokłada duże nadzieje w kapłanach. To, że nasze dziecko przyjdzie do cerkwi, właśnie znajdzie swoje jakieś takie miejsce w postaci na przykład śpiewania w chórze, na bractwie. Oczywiście, sami wszyscy wiemy, że na pewno każdego przykład czy dziecka, czy na przykład młodego człowieka naprawdę są różne, bo bywa tak jak i też i ze świętymi, że bywa czasami tak, że młody człowiek przychodzi do cerkwi regularnie, wręcz uwielbia to, uwielbia lekcje religii i później gdzieś tam może też i na etapie tej szkoły średniej może też i pozna jakieś tam towarzystwo, które też nie do końca jest jakieś tam religijne. Ale także my pamiętajmy zawsze, że też mamy swoją taką nadzieję, że każdy musi jakby też troszeczkę pobłądzić. Sami dobrze wiemy, jak często bywa tak, że też przychodzimy czy do spowiedzi, czy przychodzimy nawet do kancelarii po to, żeby jakby ukierunkować swoje myślenie, żeby także poradzić się. Każdy z nas w swojej parafii też ma i opiekuna młodzieży, ogólnie spowiednika, także każdy z nas powinien starać się pamiętać, że nie ma, że jakby nigdy nie ma, nie jest za późno ani na to, żeby zacząć nauczać, ani żeby na przykład, jeżeli nawet i w dorosłym życiu ktoś z nas na przykład zrozumie, że nie wiem tak wiele rzeczy na temat cerkwi, na temat tradycji, na temat dogmatów. Więc też i święty Jan Chryzostom, on wskazywał, że nigdy nie jest za późno, że też nie ma co odkładać tego na późniejszy moment, bo nasze życie to jest też takie, że jeżeli do tej pory czegoś nie robiłem, to jakby no już ciężko jest te życie nadrobić, ten swój stracony czas ciężko jest nadrobić. Oczywiście, my planujemy, zacznę od jutra, ale każdy z nas powinien pamiętać, że to jutro jeszcze nam nie zostało dane tak naprawdę. Więc każda nasza decyzja o tym, czy ja nawet zacznę się dzisiaj katechizować, czy swoje dzieci zacznę dzisiaj nauczać, to jest najlepszym właśnie taką decyzją, żeby tu i teraz. To podobnie tak jak w spowiedzi jest, gdy człowiek przychodzi, mówi o swoich grzechach i podejmuje taką decyzję. Ja od jutra będę lepszy. To dzisiaj to najlepszą decyzją dla nas, dla każdego jest to, żeby już dzisiaj stanę się lepszy. Że dzisiaj obiecuję, że dzisiaj będę zmienił swoje życie w tym dobrym kierunku, w kierunku oczywiście zbawienia. Święci ojcowie każdego także zachęcają do wspólnej modlitwy, gdyż twierdzą, że modlitwa może promieniować na całe życie, wtedy, gdy swoją moc będzie czerpać ze wspólnej Eucharystii. Oczywiście, dla nas, dla każdego człowieka, takim można powiedzieć wzorem wspólnej modlitwy to jest uczestnictwo oczywiście w boskiej liturgii, gdzie słyszymy wiele i próśb, wiele tych litanii, ekteni, śpiewów, ale także zobaczmy, że te teksty, które słyszymy w cerkwi, one nas powinny zachęcić i bogactwo tych tekstów jest bardzo taka, można powiedzieć, zachęcająca. Sami znamy, myślę, że wszyscy tą modlitwę przed Eucharystią. Wierzę, Panie, i wyznaję, że Ty jesteś zaprawdę Chrystusem, Synem Boga Żywego. Ja pozwolę sobie przytoczyć. Który przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których ja jestem największym. Wierzę także, że to jest przeczyste ciało Twoje i to jest najczcigodniejsza krew Twoja. Błagam zatem Ciebie, zlituj się nade mną i odpuść mi moje grzechy dobrowolne i mimowolne, które popełniłem słowem lub uczynkiem, świadomie i nieświadomie, oraz uczyń mnie godnym, abym wolno do sądzenia mógł mieć udział w Twoich przeczystych tajemnicach na odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika Twojej wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję Cię jak Judasz, lecz jak Łotr wyznaję Ciebie. Pamiętaj o mnie, Boże, w Królestwie Twoim. I dla każdego z nas, gdy my stoimy w cerkwi, to musimy wiedzieć, że Jezus Chrystus objawia nam się w świętej Eucharystii. Moc Słowa Bożego, głębia tekstów liturgicznych jest zapowiedzią i obecnieniem liturgii sprawowanej w niebie. Dlatego tak ważne jest także uczestnictwo w świętych liturgiach, w świętej Eucharystii. My powinniśmy wiedzieć, że nawet lekarze, mówią, że święta Eucharystia ma terapeutyczną moc, którą można porównać do promieni słońca, dzięki którym rosną rośliny. Podobne uzdrowienie wewnętrzne następuje przez długie nasycanie się Bożą obecnością i Bożym Słowem podczas pięknie sprawowanej liturgii. Ale także i święci ojcowie mówią, że brak tej wspólnej modlitwy burzy harmonię i wprowadza ludzi w niepokój. Stąd w rozwoju modlitwy małżeńskiej, rodzinnej ważna jest jej systematyczność oraz towarzysząca jej postawa wiary i zaufania. Święci ojcowie, tak jak na przykład święty Teofan Zatwornik, proponuje i mówi, że dzieciom nie powinno się również narzucać zbyt rygorystycznych reguł modlitewnych, ponieważ i modlitwa może się sprzykrzyć. A raczej proponuje, by dziecko modliło się systematycznie rano i wieczorem. Nie musi przy tym znać wszystkich modlitw z modlitewnika, wystarczy czyste serce i szczera pokora. Wieczorem Bogu podziękować za miniony dzień, rano poprosić o przyszły dzień swoimi słowami. Można do tego dodać jeszcze 3-5 pokłonów i krótką modlitwę w ciągu dnia. Gospodzi pomiłuj, błogosławi, Gospodzi. Święty Teofan Zatwornik także przykazuje rodzicom, aby usilnie modlić się za duszę swoich dzieci. By dzieciom pobłogosławił Pan Bóg i pozwolił uniknąć niebezpieczeństw, trzeba modlić się dzień i noc. Bóg bowiem jest łaskawy i zna On wiele sposobów, które nam nie przyjdą nawet do głowy i nigdy o nas nie zapomina. Tak jak wspominałem wcześniej, w naszym takim życiu też rodzinnym, katechizacyjnym też, w szkole pojawiają się momenty, kiedy nasze dzieci mają rekolekcje szkolne lub idą pierwszy raz do spowiedzi lub idą kolejny raz do spowiedzi. Lub może bywa czasami tak na przykład, że nasze dzieci może czasami unikają tej spowiedzi. I właśnie takim naszym także wskazówką dla każdego rodzica, dla każdego z nas jest to, żeby także otwarcie rozmawiać z dzieckiem właśnie o potrzebie chodzenia do spowiedzi, o tym, że jak ważne jest chodzenie do spowiedzi. Bo widzimy często, że my jako także, no przede wszystkim to rodzice powinni dawać przykład, że się też powinno chodzić do spowiedzi. Ale także widzimy w dzisiejszych czasach właśnie często, że młodzież unika spowiedzi. Może czasami nawet z takiego powodu dość błahego, bo na przykład nie widzą takiego przejawu u swoich rodziców. A zobaczmy, że tak naprawdę, oczywiście może nie to, że spowiadać swoje dzieci, ale także można na wiele tematów ze swoimi dziećmi rozmawiać. Z dziećmi, no, z młodzieżą także, że każdy z nas jako rodzic powinien przez to wskazywać, co jest dobre, a co jest złe, bo widzimy czasami, że no, jako nawet katecheci w szkołach, że się mówi, no ale dlaczego na przykład coś robiłeś, a co to źle? I że to jest często może nie zastrzeżenie do dziecka, że dziecko o czymś takim nie wie, ale także no, dla samego nawet ja jako katecheta to często też odbieram to, że może nawet ja nie powiedziałem, że to nawet ja jestem winny, że nie powiedziałem. Dlatego na każdym kroku każdy z nas powinien napominać też, i tak jak mówię, i dzieci, i młodzież. Niedawno, tydzień temu, a może troszkę więcej, jechałem ze swoim dzieckiem na rowerze. A nie, to było w niedzielę, tak, to było w niedzielę. I przede mną się zatrzymało małżeństwo koło domu, gdzie dziewczyna myła okna, a chłopak grabił jakieś tam liście. No i ja w związku z tym, że byłem synem, to tak jeszcze on tam na tym rowerku sobie słabo radzi, to tak się przytrzymaliśmy trochę akurat. No i nie to, że chcieliśmy ich podsłuchać, ale tak rodzice mówią, słuchaj, to już dzisiaj takie święto, błogowieszcze, nie? A wy okna myjecie? Grabicie? A oni tacy zdziwieni, ale co? Mówię, to już święto takie, to w cerkwi trzeba być. A te dzieci mówią, znaczy dzieci, no tacy, takie dzieci, które już mają swój dom. Mówią, tak? To jak jest święto, to dlaczego mamusia z tatusiem na rowerku sobie jeżdżą? I ja powiem szczerze, że no, byłem tego takim świadkiem, ale do końca tego już naszego wyjazdu ja w ogóle nie dałem sobie rady tego z głowy jakoś w ogóle, że tak powiem, wyrzucić. Mi cały czas ta scena chodziło po głowie. Ja nawet udawałem, że nie tyle, że nie słyszałem, ja nawet udawałem, że nie widziałem, bo myślę jeszcze, jak gdzieś tam ktoś mnie skojarzy, że to akurat jeszcze Badziuszka przyjeżdżał na rowerze, to jeszcze powie, o zobacz, jeszcze i Badziuszka pojechał na rowerze. Mało tego, że wy, to jeszcze Badziuszka pojechał na rowerze. Także to też właśnie to mówię, to takie z życia wzięte, że zobaczmy, że gdzieś może tego przykładu jakoś nie było. Może gdzieś tam na jakimś etapie życia tych młodych ludzi, może ci rodzice już jakoś gdzieś tam, nie wiem, albo jakby dali wolną rękę dla tych młodych ludzi. Prawdopodobnie jakiś tam scenariusz był, prawda? Bo może gdzieś tam oni nawet studiowali jakoś w innym mieście. Ale też jakby to mówię, to taki przykład, gdzie my swoim przykładem, jako też i rodzice, no nie ma takiego wieku jakby, że można sobie pozwolić, że do, tak jak czasami mówimy, do wieku dorosłości, że przychodzi ten wiek 18 lat i ja już tam nie będę nakłaniał, ani nie będę zachęcał, ani nie będę mówił, ani nie będę jakby się wtrącał w czyjeś życie. Że naszym jakby takim w tym życiu rodzinnym, no ważne jest to, żeby człowiek dla człowieka jakby no, zwracał uwagę. Zobaczmy, że tak jak czasami to też można porównać, tak jak gdy ktoś jest na przykład jakiś chory, nie wiem, uzależniony i często się mówi, że człowiek nie zwraca uwagę, to jest źle. To nie widzimy tego problemu, a my przecież zobaczmy, że też przynosimy dziecko do chrztu, mamy też rodziców chrzestnych. Sami też myślę, że każdy z nas gdzieś tam bywa albo bywał tym rodzicem chrzestnym. Oczywiście, no dzisiaj gdybyśmy mieliśmy każdy uderzyć w pierś, to też każdy z nas, no myślę, że wiemy, czy modlimy się za tych swoich chrześniaków, czy może mamy na tyle odwagi, żeby na przykład powiedzieć, ale jednak w takim, pamiętajmy, w drodze do zbawienia, w drodze przed Panem Bogiem, w naszej takiej spowiedzi też nie powinno właśnie takich rzeczy właśnie zabraknąć, jak odpowiedzialność za takie rzeczy, za przede wszystkim za nasze dzieci, ale także i za nasze dzieci, za tak zwanych chrześniaków, że często my nawet sami jakby, można powiedzieć, troszeczkę zmieniamy bieg tego naszego życia, bo zobaczmy, jak w życiu naszym często wchodzą takie jakby zachodnie święta, typu na przykład te dnie urodzin, a gdy my pytamy czasami nawet w cerkwi, że ktoś ma Dzień Anioła, pozdrawiamy z dniem Patrona Świętego, z dniem Orędownika. Ja w szkole na przykład mówię, o, masz dzisiaj imieniny, tak? I naprawdę dzieci nie zdają sobie często sprawy z tego. I że mówię, no tak, no to jest to twój aniołek, to śpiewamy tam, czy mnoga jeleta, czy 100 lat. Że zobaczmy, że nawet w naszych domach to znak, że jakby tego ważnego, można powiedzieć, orędownika naszego także jesteśmy, zapominamy. Że na przykład też tak mi się teraz przypomniało, że dawniej tak często w naszych cerkwiach były także molebnie. Na przykład ktoś kończy 18 rok życia. Molebień z okazji 18, ktoś kończy 18. My dzisiaj na przykład już mówimy, o 18, to jakaś tam, to jakiś bal, to jakieś tam robimy to spotkanie dla rodziny. A dla mnie na przykład wydaje się, że jeszcze niedawno, że jak ja przynajmniej pamiętam, że bardzo często po liturgii się zbierają przed ikoną, służą molebień. Jakby to mówię, no jeszcze z 20 lat temu, czy nawet trochę więcej, to jakby było normalna sprawa. On mówił, o, ktoś ma 18, dziękujemy Bogu za to, za 18 lat, ale też prosimy Boga, żeby te wejście w tą dorosłość nie było jakimś takim, można powiedzieć, też odrzuceniem wszelkich zasad jakichś moralnych, żeby też ten szacunek do rodziców pozostał, żeby ci rodzice także jeszcze byli, jak to się mówi, byli tym naszym nauczycielem. No na pewno jest tak, że tak jak wspomniałem, że to my jako rodzice, że to w naszych domach, że to też często dzieci powielają właśnie. No ja często też, można powiedzieć, dla swoich przyjaciół często mówię, że jak mają taką młodzież w wieku nawet już 6., 7., 8. klasa, to żeby też w dzisiejszych czasach, żeby też pamiętać, żeby gdzieś tam kierować na bractwo, żeby kierować na te pielgrzymki majowe. No jednak sami widzimy, że dzisiejszy świat nam pokazuje, że nawet te dzieci same sobą się potrafią zająć. No przykładowo ktoś tam gdzieś pracuje i my jesteśmy zadowoleni, bo nasze dziecko to już potrafi tam nawet 3 godziny same w domu być. Ale zobaczmy, przed telewizją, przed jakimś tam internetem, to też, no oczywiście może nie mamy takiego 100% wpływu na to, jakie te treści się ogląda, ale też no warto jest się czasami zainteresować, warto też czasami wskazać, bo nawet dowodem na to jest, jak często na przykład katecheci na religii pokazują chociażby jakieś święte miejsce, na przykład też i przypowieści, na przykład nawet zwykłą historię, a dzieci nawet nie mają pojęcia, czy to jest jakby, czy to może prawda jest, czy to nieprawda. Mówimy, a nigdy nie oglądałeś bajki religijnej? No nigdy. Nigdy nie słyszałeś przypowieści na przykład jakieś tam? No nigdy. Więc zobaczmy, że tak jak też i internet, i telewizja daje nam jakby ten szeroki wachlarz możliwości, to też i my jako rodzice, jako nasi tacy, jak takoż opiekunowie, mamy jakby może obowiązek nawet pokazywania dla dzieci, co jest dobre, a co jest złe. Jeszcze tutaj przypomnę świętego Teofana Zatwornika, który mówi, że kto w rodzinie żyje, temu i ratunek od rodzinnych cnót. Podobnie jak święty Jan Chryzostom, stawia on wysokie wymagania, który pomimo jakichś niepowodzeń wychowawczych, nigdy rodzice nie powinni tracić nadziei i rezygnować z kształtowania swoich pociech. Całą bowiem ich nauka i cały ich trud włożony w proces wychowania nie idzie na marne, a wszystko pozostaje i w swoim czasie przyniesie stokrotny plon, nawet gdy w chwili obecnej wychowankowie postępują źle. I my, jeszcze raz powtórzę, że nigdy nie powinniśmy się uchylać od takiego właśnie obowiązku, żeby przemawiać dzieciom do rozsądku. Oczywiście, na pewno nie można być jakimś tam bardzo surowym, bo tak jak wiemy, młodzież często ulega jakimś tam ziemskim pokusom. Także powinniśmy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest modlitwa, ale także uczulać na to, żeby nawet jeżeli coś w swoim życiu zrobił złego, może nawet postępują źle, żeby uczulać i wskazywać im tą dobrą drogę. Sami też musimy pamiętać, że tak jak wspomniałem, że dzieci też patrzą na każdego z nas, na każdego ze swoich rodziców i też widzą, że jeżeli my na przykład jest tak, że wymagamy od dzieci, żeby ktoś się na przykład modlił, a sami też nie praktykujemy, to też powinniśmy pamiętać, że jak człowiek wymaga tego czegoś od młodego człowieka, to żeby także być przede wszystkim zawsze tym dobrym wzorem do naśladowania. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że na pewno w życiu naszym rodzinnym powinniśmy pamiętać, że Nie ma ludzi bez wad. Że każdy z nas czasami pokazuje i ujawnia swoje wady. Że tak jak wspomniałem w małżeństwie chociażby, że człowiek na początku, gdy poznaje drugiego człowieka, gdy zakochuje się w sobie, to każdy z nas patrzy na siebie optymistycznie. Ale gdy żyjemy i poznajemy się, to często są pewnego rodzaju jakieś rozczarowania, że budzą się w naszym życiu jakieś nieporozumienia, że często padają takie słowa, że to nie ten człowiek, w którym ja się zakochałem, że często są jakieś trudności, rozczarowania i skutkiem tego jest trwanie w niezmiennych, mocno określonych osądach. On, ona jest taki, ona taka, ma taki charakter, nawet gdybym bardzo tego nie chciał, chciała, nie jest w stanie się zmienić. Nigdy się nie zmieni. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy, że popełnia ten grzech. A my powinniśmy wiedzieć i każdy z nas powinien starać się słuchać, że w Ewangelii każdy z nas powinien się patrzeć na drugiego człowieka spojrzeniem nadziei i wiary. Tak jak Chrystus, który w największym grzeszniku odnajduje swoje dziecko, tak samo i my powinniśmy w takim życiu duchowym rodziny pamiętać, że już nie tylko jako wzór do naśladowania dla dzieci, ale nawet w naszym takim, można powiedzieć, tym rodzinnym domu, w takich naszych rodzinnych relacjach, że każdy człowiek, tak jak mówimy, że jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg Tobie wybaczył, to i Ty musisz drugiemu człowiekowi wybaczyć. Żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że każdy z nas ma prawo do błędu, ale każdy z nas ma prawo także i naprawiać wszelkie swoje błędy. Nawet święty Tichon Pustelnik powiedział, że jeśli mówimy o miłości, to powinniśmy zrozumieć, że jedynym środkiem, jedynym instrumentem jest jej osiągnięcia jest pokora i wyrozumiałość, która wpływa z poznania samego siebie. Każdy z nas, myślę, że powinien pamiętać, że prawdziwa miłość, to nie jakby, którą my także i obiecujemy i którą my wyrażamy do drugiego człowieka, to powinna być właśnie takim, można powiedzieć, opierać się przede wszystkim na wyrozumiałości, na tym, że każdy z nas, zobaczmy, że często mówimy, że świat się robi egoistyczny, że każdy jest zapatrzony tylko i wyłącznie na siebie samego. My także w takich rodzinnych relacjach, święci ojcowie nas uczulają szczególnie na to, że gdy czujemy nawet, że popełniamy błąd, żeby umieć przeprosić, żeby umieć także prosić o przebaczenie. Myślę, że tak jak nawet w cerkwi jest ta niedziela przebaczenia win. Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu każdy z nas słyszy, każdy z nas widzi, jak ważne jest to, aby z tym czystym sercem, z czystym sumieniem wejść w okres Wielkiego Postu. My też jakby, myślę, że no każdy znamy doskonale przykłady, kiedy to może gdzieś tam w życiu, kiedy ze swoim czy mężem, czy żoną, czy może z dziećmi, czy może z bratem, czy z siostrą, czy nawet tak jakby w sąsiedztwie żyjemy, na pewno bywają jakiekolwiek nieporozumienia, więc powinniśmy pamiętać, że życie, które nas prowadzi do takiego zbawienia, to żeby były przepełnione właśnie takimi słowami też i z prośbami o wybaczenie, ale także, żebyśmy też i gdy ktoś nas obrazi, gdy ktoś nas jakoś tam może zniechęci do siebie, żebyśmy także i umieli zrozumieć, drugiego człowieka. Dobrze jest czasami, gdy my tak jakby nie tylko szukamy usprawiedliwienia dla samego siebie, ale także święci ojcowie mówią, żeby dobrze też i czasami szukać usprawiedliwienia dla drugiego człowieka. W ogóle tak kończąc, chciałbym powiedzieć, że ważnym jest w tym naszym duchowym życiu rodzinnym, żeby sięgać po literaturę cerkiewną. Każdy z nas, zobaczmy, że dzisiaj tak jak jest ten świat taki, można powiedzieć, medialny, smartfonowy, internetowy, że nawet jeżeli postanawiamy sobie czasami, że w okresie Wielkiego Postu nie będę zaprzątał sobie głowy jakimiś takimi historyjkami, może niezwiązanymi z moim życiem, wchodzimy nawet chociażby po to, żeby odczytać czasami pocztę mailową albo nawet, żeby sprawdzić cokolwiek w internecie, nawet autobus, czy może jakieś tam godziny przyjęć w jakimś tam instytucji, a widzimy jakiś tam nagłówek, że ktoś tam ktoś tam popełnił błąd, ktoś tam ma drugą żonę, ktoś tam kogoś zdradził, ktoś tam... I też często, zobaczmy, że często nas jakby to też tak jakby ciekawi. A musimy wiedzieć, że tak jak chociażby dzisiaj weszliśmy z cerkwi, usłyszeliśmy urywek świętego Ewangelii świętego apostoła Łukasza i zobaczmy, że wszyscy z nas weszliśmy też, wysłuchaliśmy, ale też, jak to się mówi, na pewno też i usłyszeliśmy pewne rzeczy, które może gdzieś nam tak dokładnie nie pamiętaliśmy. To tak też zobaczmy, że właśnie w tym naszym życiu duchowym jest warto właśnie sięgać po tą literaturę cerkiewną, po czytanie Pisma Świętego, gdzie też no, jakkolwiek i ilekolwiek człowiek by nie czytał Pisma Świętego, to myślę, że zawsze znajdzie jakiś urywek sobie, że też jesteśmy w danym, jakby na różnych etapach swojego życia. Czasami człowiek jest, tak jak mówiłem, że może być zakochany, znajdzie w liście apostolskim, znajdzie coś sobie na temat miłości, jaka ona powinna być. Może któregoś dnia jest człowiek, ma złamane serce, też przyjdzie i znajdzie w którymś z listów apostolskich albo w Ewangelii pocieszenie dla swojego smutku. Może też właśnie wytłumaczenie swojego smutku. Czy też innych jakichś takich wiele, można powiedzieć, tych dzisiejszych trosk, które nam towarzyszą.
Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.